Jednym z haseł wyborczych PiS była repolonizacja. Hasło bardzo patriotyczne i ambitne. Jak PiS realizuje je w praktyce? Sprzedaje udziały w rafinerii Lotosu arabskiej firmie, a stacje benzynowe węgierskiej firmie MOL, która współpracuje z Rosjanami. O tym mówią wszyscy. Niewielu jednak zwróciło uwagę, że w tym samym czasie Polska sprzedała jeden z terminali przeładunkowych w Małaszewiczach, czeskiej firmie zależnej od Niemiec. Przez Małaszewicze biegnie słynny chiński jedwabny szlak. Dziś porozmawiamy także z redaktor Hanną Shen o nieoczekiwanej korzyści, jaką Litwa ma odnieść ze zbliżenia z Tajwanem, a także o Polskim Ładzie, czy lepiej nieładzie. To jest program Idź Pod Prąd na żywo, Tymoteusz Chycki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu redaktor Cezary Kłosowicz.
Witam serdecznie.
A na łączach redaktor Hanna Shen z Tajwanu. Witamy Panią bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa.
Dzisiaj już od kilku dni gorący temat, sprzedaż Lotosu. Donald Tusk pisał, że to sprzedaje Rosjanom. Potem PiS, Polska Agencja Prasowa.
Że PiS sprzedaje Rosjanom.
Że PiS sprzedaje Rosjanom, tak. Lotos pisze, że ten MOL węgierski to tam bardzo wiele wysiłku włożył, żeby nie być rosyjski, żeby tych rosyjskie udziały wykupić. Władimir Putin pisze na swojej stronie, że z kolei podpisali bardzo ważny tam Rosneft i Ukoil właśnie z MOL-em jakąś bardzo ważną umowę. Jak to jest z tą w końcu jest? Sprzedajemy ten Lotos Rosjanom czy nie sprzedajemy, pani redaktor?
No sprzedajemy krajowi, który jest w sojuszu z Rosją, zwłaszcza ta współpraca widać w energetyce. No, rosyjski Rosatom rozbudowuje węgierską elektrownię jądrową. W ubiegłym roku Węgry podpisały z Gazpromem umowę na dostawę gazu bodajże na kolejne 15 lat, oczywiście z pominięciem Ukrainy jako kraju tranzytowego. To jest tam wpływy w energetyce i w bankowości, a między innymi no, jednym z udziałowców kiedyś MOL-u, a dziś on sprzedał swoje udziały, teraz jest właścicielem dużego banku na Węgrzech i nadal poprzez ten bank między innymi jest w stanie kontrolować wiele działań MOL-u. Jest rosyjski oligarcha, którego Trump wpisał na listę osób, które są objęte sankcjami. I takich pewnie rosyjskich oligarchów właśnie powiązanych z tym biznesem energetycznym, no jest tam paru na Węgrzech. Także no to jest to, co na pewno i to już samo powinno powodować, powinna zapalić nam się czerwona lampka. To samo jest z tą drugą inwestycją, no Arabia Saudyjska, kraj, który właśnie podpisał umowę o współpracy wojskowej z Rosją. No to jest wielka porażka tutaj Amerykanie. Jeden z czołowych, czołowy konserwatywny think tank na bardzo dużych wpływach, zwłaszcza za rządów Trumpa, Heritage Foundation, kiedy ta umowa została Arabii Saudyjskiej z Rosją podpisana, no to jasno mówił, że to jest no, powód do ogromnych zaniepokojenia, powinno to wywołać ogromne zaniepokojenie w Stanach Zjednoczonych.
Jak to jest, bo Lotos... Z kolei pisowcy zarzucają, że przecież jak akcja była tam na początku lat 2010, 11, 12, chciano sprzedać Lotos, no to Platforma chciała właśnie Rosjanom sprzedać ten Lotos.
Nie ma żadnej ideologicznej przesłanki, by mówić kategoryczne nie inwestorom z jakiegokolwiek kraju, także z Rosji, tak mówił wtedy Donald Tusk.
Teraz
także ta jego obrona teraz widać jest zależna od tego, po której stronie, po której stronie siedzi rządu, także tu, czy w rządzie, czy poza, więc tutaj no wiadomo, że Platforma będzie zawsze przeciwna temu, co robi PiS, niezależnie od tego, czy to dobrze, czy źle. Nawet jest zdolna powiedzieć prawdę, jeśli tu może to uderzyć w PiS, także to tu faktycznie, no a co do rzeczy, faktycznie PiS no, postanowił zrobić sobie wielki monopol Polsce, czyli połączyć ten Orlen i Lotos, które no i tak w zasadzie są państwowe, no ale były to jakieś dwa oddzielne byty. Teraz chcieli połączyć, więc no, Unia uznała, że to za duże i musi trochę oddać, tak, nie może być takiego monopolu, więc tu teraz sprzedają właśnie część Saudyjczykom Arabii Saudyjskiej, część Węgrom. Ta węgierska firma MOL faktycznie obroniła jakoś, tak teraz przypominają rządowe media, te udziały przed przejęciem przez rosyjską firmę, te 20% kiedyś, ale mimo to no, interesy cały czas z Rosją robią, mają pola wydobywcze nad Wołgą czy na Syberii, także to, te powiązania ciągle tam są węgierskiego MOL-u, to nie jest tak, że całkiem jest niezależna. A PiS wcale nie musiał łączyć Lotosu z Orlenem i zmuszać siebie do sprzedaży części tych biznesów za granicę. Także no tutaj krytyka jest, myślę, uzasadniona.
No właśnie, no bo ta sprzedaż, ta fuzja Orlenu z Lotosem, to jest taki projekt już od lat. Komisja Europejska no wyznaczyła, jak ja tutaj czytam te warunki, takie dosyć poważne, bo tam prawie mają zbyć 400 stacji, sprzedaż tych 30% udziału w rafinerii, sprzedaż 50% udziału...
Mają dostać za to kupić stację tam gdzieś,
tak, gdzieś na Węgrzech. Ale oni, Lotos też miał spółkę odnośnie obrotu paliwem do silników odrzutowych, też to mają tam sprzedać. Zbycie dwóch zakładów produkcji bitumu w Polsce, także no, to są jakieś tam warunki niekorzystne. Po co Polsce ta fuzja wielka Orlenu z Lotosem?
Jeszcze chciałabym wspomnieć a propos tych wpływów rosyjskich. Mówi się, że takim wielkim promotorem tej węgierskiej inwestycji no, jest minister spraw zagranicznych Węgier, ten, który niedawno odebrał odznaczenie od Putina. Także ten duch Putina gdzieś tam wszędzie widać. No, ja to myślę, że to, o czym mówił właśnie pan Cezary tutaj, że no, PiS, a zwłaszcza Kaczyński, chce stworzyć taką wielką państwową, no bo to wiadomo, najlepsza inwestycja, taki konglomerat, który ma się liczyć w Polsce, ale także w tej części Europy, Europy Środkowej, a może i w całej Europie. I Obajtek mu to życzenie spełnił. Do tego było potrzebne no, wypełnienie pewnych zaleceń Unii Europejskiej. Rzeczywiście no, być niekoniecznie trzeba było to łączyć, a nawet jeżeli no, już tak to przeprowadzili, to można by było poszukać innych inwestorów, ale to, że wybrano takich, no pokazuje też, że specjalnie no, nie pchali się inni, czyli widać też, że za zarządów PiS-u bardzo trudno znaleźć jakiegoś sensownego inwestora, który nie byłby powiązany mocno, a to z Rosją, a to z Chinami. Arabia Saudyjska też bardzo mocno jest powiązana różnymi inwestycjami z Rosją.
Także no, to też jest... Nie dziwię się, że Amerykanie na przykład się nie pchają.
No, zobaczcie, to jest też kolejne takie kłamstwo. Dwa główne hasła, które PiS głosi od lat, to Dworczyk akurat powiedział prawdę w tym jednym swoich maili, że to są, jak on to określił, bogobojny sos bogobojnych frazesów, tak? No to właśnie takie bogobojne frazesy, to jest, które są rzucane Polakom, tak? Polacy są okłamywani, to jest walka o suwerenność i repolonizacja. No to jest to, co się stało teraz z Lotosem, no to pokazuje państwu, jak to wygląda w praktyce. W przypadku TVN-u to okazało się, że no, grozi mu, trzeba szybko prawo zmieniać, bo grozi mu przejęcie a to przez Rosjan, a to przez Chińczyków, a może przez kraje arabskie. Ale w przypadku Lotosu no to już żadnego zagrożenia takiego nie ma.
No tutaj też z kolei może powiem w drugą stronę, przeczytam głosy, że niektórzy eksperci wskazują, że tam te stacje Lotosu to one są i tak troszeczkę zacofane. No a to wejście tych Arabów z Arabii Saudyjskiej do rafinerii, no to może być taka szansa dla Polski, no bo oni tam sobie liczą na to, że też w takim razie popłyną dostawy ropy, no i będzie większa konkurencja, że będą tańsze paliwa w Polsce dzięki tej jakiejś dywersyfikacji takiej udziałów.
A to nie mogą płynąć dostawy, no przecież płyną dostawy cały czas z różnych miejsc. Także to no, nie trzeba zaraz sprzedawać rafinerii, żeby płynęły dostawy, no po prostu trzeba je kupić. No czy będzie tańsza ropa, no to zobaczymy. Myślę, że nawet jak przyjdzie tańsza ropa, to zwiększy się po prostu zysk pana Obajtka, a niekoniecznie ceny na stacjach.
Będą pieniądze na jakieś akcje billboardowe może? No.
Na przykład.
Nie, no to chyba pozytywy same. Pani redaktor, pani powiedziała właśnie o tych takich boguojczyźnianym sosie, właśnie ta repolonizacja, to było też przecież hasło, którym usprawiedliwiano ten atak na telewizję TVN. On się w końcu nie udał, tak? Przynajmniej na razie, chociaż tam jeszcze się odgrażają, że teraz Trybunał Konstytucyjny i tak dalej jeszcze ma być w grze. Dlaczego, jak pani myśli, Polacy dają się nabrać, czy może się już teraz nie dają nabrać na właśnie takie hasła, repolonizacja, no te takie hasła Bogu ojczyźniane?
No, to są takie hasła Bogu ojczyźniane, one ładnie brzmią. No i myślę, że wielu Polaków uważa też, że no fajnie, żeby to było polskie, fajnie, żeby to było w naszych rękach. I oczywiście o suwerenność musimy walczyć i ją bronić. To wszystko brzmi bardzo ładnie, tylko problem jest, że to są tylko i wyłącznie hasła. Nic tutaj, to wykonanie, jak się patrzy na to wykonanie, no to jak się grzebie, no to akurat jest sprawa głośna, ale jest parę takich spraw, których dużo się nie mówiło, gdzie okazało się, że ani suwerenności PiS nie broni, ani o tą repolonizację mu nie chodzi. Także no, coś, co mogło być rzeczywiście słuszne, gdzie moglibyśmy budować jakąś konkurencję, ale także, no, żeby to nie było w jakieś kolochy, żebyśmy nie szli w ten model chiński, no bo te wielkie kolochy, które teraz wspiera Xi Jinping, od którego Chiny wydawało się, że będą odchodzić, a teraz się okazuje, że to znowu wracamy do takich wielkich państwowych koncernów, albo nawet jeżeli one są nazywane prywatne, to i tak muszą być przez partię komunistyczną kontrolowane. Czyli jak gdyby no, ten model wydaje się bardzo pasować PiS-owi, no to idziemy taką drogą chińską, a nie ma wsparcia dla polskich przedsiębiorców. Także z e-maili, zdaje się, była ta sprawa dronów chyba, gdzie była kwestia dronów, które ostatecznie Macierewicz wskazał, że mają być dostarczone armii przez polską grupę zbrojeniową. Okazało się, że te drony nawet nie były gotowe, trzeba było szybko jakiś prototyp zrobić. W testach wyszło, że to w ogóle nie działa. Dworczyk na to narzekał. Okazało się, że w międzyczasie no, z ofertą wyszła polska firma, tylko że był jeden problem, jak to określił Macierewicz, no problem był to, że to prywaciarz. No więc no to prywaciarz, no jak, no tfu, no przecież okropne. Polski, ale prywaciarz, no.
Pani redaktor, o ile jeszcze te kwestie Lotosu, no to oni tutaj mówią, że no musieliśmy sprzedać i tak dalej, i że chcieliśmy no tutaj budować jakiś tam potężny koncern, no to tam można tutaj jakieś toczyć dyskusje, ale ta druga sprawa, o której mówiliśmy we wstępie, czyli sprzedaż tego jednego z czterech terminalu w Małaszewiczach, no to już tutaj chyba nie musiano tego sprzedawać, sprzedano czeskiej firmie Metrans. To jest spółka zależna od niemieckiej firmy w Hamburgu. Co to oznacza dla Polski? No bo dużo się tak mówiło o tych korzyściach właśnie z handlu z Chinami, z jednego szlaku, że Polska tak tutaj będzie takim hubem, będzie korzystać właśnie na tym przesyle tych towarów. No a teraz sami wyprzedajemy taki terminał. No to już nawet w tej prochińskiej, z tą prochińską narracją chyba się to nie zgadza jakoś z tym ciągnięciem tych korzyści.
No tak, to Małaszewice to miało być takie miejsce, na którym my podobno mamy na ogromne kokosy zarobić. Tutaj te wszystkie kontenery będą przez nas przechodzić, my będziemy tym zarządzać, ulepszać i to naprawdę będzie no, wielki, wielki biznes. A teraz się okazuje, że oni no, widać, że sami przyznają, że nie są w stanie tego opanować. W związku z tym trzeba szukać zarządcy. No i zarządcą okazała się firma niemiecka. Ostatecznie, bo tam oczywiście Metrans, który to kupił, jest zależny od niemieckiej firmy. Firmy, która jest zarządcą w porcie w Hamburgu, czyli jak gdyby no też wszystko będzie tutaj, ten przepływ kontenerów i cały transport będzie także planowany pod potrzeby Niemców i chociaż ten jeden z najważniejszych portów w Europie, port w Hamburgu. Czyli mamy nowy chiński, nowy jedwabny szlak pod patronatem w Polsce, którym zarządzać w Polsce w coraz większym stopniu zarządzają w Polsce, będą zarządzać Niemcy. No, wygląda to, nie jest to ciekawa mieszanka.
Redaktor Cezar Kłosowicz, dlaczego sprzedajemy ten terminal? Co to ma nam dać? Nie wiem, Polska nie ma jakiegoś know-how, czy nie wiem, tak potrzebujemy na te różne tarcze pomocowe, antyinflacyjne i tak dalej pieniędzy, że musimy się tak wyprzedawać takich inwestycji?
Nie wiem, dlaczego jest wyprzedawany. Na pewno nie jest to jakiś optymistyczny ruch dla Polski, kiedy no tutaj praktycznie no Niemcy będą mieli teraz i od morza kontrolę, i od lądu kontrolę nad tym jedwabnym szlakiem, przynajmniej nad tym odcinkiem tutaj w Polsce. Nie rozumiem takich ruchów, no, czy to dla pieniędzy, czy nie ma, czy nie umiemy sobie terminalem zarządzać w Małoszewiczach, czy takie pieniądze jakieś poszły, że ktoś się zdecydował, nie rozumiem takiego postępowania. No, skoro mieliśmy już, rozumiem, że był plan, żeby tak korzystać na tym jedwabnym szlaku, no to rozumiem, że tu no, polskie firmy powinny to obsługiwać przynajmniej. No, nie jestem fanem tego projektu, no ale to by było jakieś logiczne przynajmniej.
Ale o tym... O tej sprawie jest dosyć cicho. Pani redaktor, jak pani myśli, dlaczego? Oczywiście zdajemy sobie sprawę, ale o tej fuzji Lotosu z Orlenem, o tej sprzedaży, no to trąbią wszyscy, a o tej sprzedaży właśnie tego terminala przeładunkowego, o tym jest cicho. Dlaczego? Czy tego się po prostu nie da wytłumaczyć i dlatego ani PiS, ale no z drugiej strony opozycja mogłaby też atakować tą sprzedaż.
Znaczy ja myślę, że pewnie gdyby opozycja była u władzy, to dokładnie zrobiłaby to samo. Ja przypominam, co się stało z wejściem Polski do tego Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, choć tak ładnie nazywa azjatycki, ale to jest chińska inicjatywa. Myśmy na to, w nasz wkład w ten bank wyniósł ponad 800 milionów dolarów i nic z tego nie mamy, poza pracą dla jednego pana Pyfela, który przez jakiś czas tam pracował. I wtedy ten projekt był przedstawiony, że to nasze wejście to było głosowane w Sejmie. Wszyscy polscy posłowie, bez względu na to lewa, prawa, środek i tak dalej, głosowali za tym. Także w kwestii chińskiej według mnie tutaj trudno znaleźć kogoś, kto by jakoś miał inne zdanie niż PiS i który by wskazywał na zagrożenie. W związku z tym, jeżeli coś gdzieś jest rzeczywiście jakieś duże wejście chińskie, jest jakaś sprawa dotycząca Chin, a jeszcze nie daj Boże Niemiec, no to w tym momencie już zupełnie cisza na ten temat. Boimy się jak gdyby no tutaj pokazać, że coś to może być duże niebezpieczeństwo dla interesów polskich. Myślę, że to jest taka mieszanka no, wybuchowa tutaj. No, Niemcy i Chiny, prawda? Czyli coś, o czym iść pod prąd od dawna mówił, że nowy jedwabny szlak to jest tak naprawdę połączenie tej osi Niemcy-Moskwa-Pekin, prawda? No a tutaj to widzimy to już ewidentnie w interesach już to widzimy bardzo dokładnie.
Tak jak pani redaktor powiedziała w telewizji Idź Pod Prąd, o tym mówimy od dawna, pani przede wszystkim, no bo tutaj realizuje się taki scenariusz właśnie afrykański, gdzie Chiny tam wchodzą, mają jakieś swoje takie enklawy, gdzie tam za bardzo te państwa afrykańskie nie mogą, nie chcą gdzieś tam sprawdzać, działać, no i powoli zmierzamy w tym samym kierunku, tak? No bo mieliśmy zarabiać na tym przepływie, a teraz nawet nie będziemy mieli nad nim kontroli, tak?
Na stanowiskach zarządzających są Niemcy i Chińczycy, a robotę czarną wykonują Polacy. To jest tak też w Afryce, tylko no zamiast Polaków to tam jest lokalna społeczność. Nie tak dawno w telewizji TVN, o dziwo, był właśnie taki film pokazujący, jak wyglądają inwestycje w ramach nowego jedwabnego szlaku i tam Afryka właśnie w ten sposób była pokazana. I to społeczność lokalna o tym otwarcie mówiła, że to tak wygląda, że obiecywano im właśnie o kokosy, wielkie inwestycje, będziecie tym wszystkim zarządzać, a oni są teraz odbrudni. Roboty. Nawet niektórzy się chińskiego mówią nauczyli z tego powodu, a są od tego, żeby tam go przynieść pozamiataj. I sami mówią, że po dwóch, trzech latach pracy dla Chińczyków już wiedzą, że kariery żadnej nie zrobią, bo i tak jak jest nominacja na jakieś stanowisko, nowe stanowisko, to od razu ściągają kogoś z Chin. No my będziemy mieli to samo, tylko że raz będzie Chińczyk, a raz będzie Niemiec.
Niestety taki jest scenariusz. Przykre jest właśnie to, że jeśli chodzi o to zagrożenie rosyjskie, no to tam jeszcze jedna lub druga strona często o nim mówi, ale o zagrożeniu chińskim, no to już rzadko, bo na przykład jeśli chodzi o tych Węgrów, no to o ich powiązania z Rosjanami, no to można usłyszeć, ale już z Chinami to dużo rzadziej wykorzystuje się. Mówi się o tym, że Chiny też bardzo mocno do Węgier wchodzą.
Tak. Ale zobaczcie państwo, że mówi się, że no, przedstawia się jako taką dobrą cechę, znaczy, bo Chiny, Węgry grają na wielu fortepianach, jak to uwielbia się mówić. To oni potrafią grać na wielu fortepianach. Także no, to fakt, że stają się powoli kolonią chińsko-rosyjską, a nawet nie powoli, i na przykład na wielu forach międzynarodowych Węgrzy blokują wiele inicjatyw antychińskich, albo no nie podejmują, nie chcą zabierać głosu w sprawach, które są przeciwko Chinom, czyli no, stali się takimi niewolnikami, taką maszynką, na przycisk jest wciskany, o tak macie zagłosować, bo my tego chcemy, tak macie postąpić, bo to dokładnie Węgrzy to robią, także właściwie no, suwerenności często w wielu międzynarodowych inicjatywach nie mogą się wykazać, bo muszą robić to, co każe Pekin, ale to jest przedstawiane Polakom jako no właśnie granie na wielu fortepianach. Oni są tacy wielowektorowi, moje ulubione słowo, grają na wielu wektorach. No, jak to się kończy dla nich? No, myślę, że nie jest to... Trudno słyszeć, żeby Węgry były jakimś cudem gospodarczym w związku z tym. No, nawet w kwestii szczepionek okazało się, że te szczepionki krajom, które się na nie zdecydowały, Węgry zdecydowały się na rosyjską, i na węgierską, i na chińską. No, to nie była to wielka pomoc.
Tak, o tych szczepionkach może jeszcze za chwilę. Na koniec jeszcze tego wątku Lotosu też i tych Małaszewicz zapytam, co z Amerykanami? Jak pani odczytuje tą sytuację? Czy Amerykanie jakoś wycofują się z Polski? Było mówione, że są projekty, żeby wycofać, zmniejszyć ilość amerykańskich żołnierzy. Czy te decyzje gospodarcze gdzieś tam pokazują, że Amerykanie odpuszczają Polskę? Czy że te wpływy rosyjsko-chińskie są gdzieś tam mocniejsze niż amerykańskie?
Znaczy ja nie, Amerykanie powiedzieli, że nie chcą wycofać, oni sami, to był fake news, więc to wydaje mi się, że nie, że oni chcą tutaj już tu zainwestowali, chcą być obecni. Jeżeli właśnie zostały opublikowane informacje dotyczące inwestycji zagranicznych w Polsce, no to trzy kraje, które najwięcej inwestują, to są Korea Południowa, pierwszy raz chyba jako pierwszy na tej liście, czyli Korea dość dużo zainwestowała, dużo więcej, Niemcy i Stany Zjednoczone. To są kraje, które już od wielu lat są obecne w Polsce i zwiększają swój potencjał, więc zdecydowanie jest zainteresowanie Stanów Zjednoczonych. Myślę, że Amerykanie też patrzą na to, na to, co się dzieje w Polsce, tak, no, to jest przejściowe, że to jeszcze będzie można odwrócić. I to zresztą Amerykanie często mówią, no nawet jak był Donald Trump, niekoniecznie on tutaj postulował zmianę rządu, ale mówił Polakom, wskazywał, co powinni zrobić, między innymi walka z biurokracją, żeby w Polsce było lepiej. Więc oni liczą na ten potencjał Polaków, mówienie właśnie do Polaków, co trzeba zrobić, żeby było lepiej. Więc nie wydaje mi się, że Amerykanie w tej chwili rozważają jakieś większe wyjście z Polski, ale na pewno obserwują to, kto i jak inwestuje. I od tego też będą uzależniać wielkość dalszych inwestycji. Myślę, że ciekawe jest, co wydarzy się z inną inwestycją, którą być może, i są obawy, że oddamy. Jest port w Gdyni, o tym mówiliśmy jakiś czas temu, w zeszłym roku pod koniec okazały się artykuły mówiące o tym, że ten nowy port zewnętrzny, to będzie port instalacyjny, zainteresowani inwestycją w niego są Chińczycy, oni chcą ten port budować i wydzierżawić na przynajmniej chyba 30 lat. I bardzo mocno o to zabiegają i Amerykanie właśnie bardzo uważnie się temu przyglądają, dlatego że ten port znajduje się naprzeciwko wojskowych terenów NATO i obok jednostki wojskowej Formosa. Także myślę, że no jest parę takich inwestycji, które powiedzą Amerykanom dokładnie, w jakim kierunku idzie Polska. No ona według nas, ona idzie na wschód, ale jak bardzo pójdzie, no to dowiemy się między innymi słysząc, co dzieje się z taką inwestycją jak Gdyni. W podobnej sytuacji w zeszłym roku była Litwa, gdzie Chiny chciały kontrolować port w Kłajpedzie i tamtejszy rząd jasno w zeszłym roku już powiedział, nie będzie tego. No Polska na razie nic tutaj chyba, nie słyszałam, aby od artykułów z zeszłego roku cokolwiek jakieś stanowisko zajęto. No te artykuły były alarmujące i powinna być szybka decyzja. Nie ma, to jest mniej więcej tak w Huawei. No Huawei jest kolejną taką inwestycją, która też pokaże Zachodowi, w którym kierunku idziemy.
Tak, ta decyzja o Huawei, to którą pani przywołała, no to już ta sprawa już drugi rok, trzeci rok, cały czas tylko artykuły, gdzieś co pół roku mniej więcej ten temat gdzieś tam wypłynie. Przecież pamiętam, jak jeszcze pan Mike Pompeo w Polsce był, no to już się wydawało, że tu Polska podpisała i tak dalej, to minęło już Już dobry ponad rok już będzie, przecież już Trumpa nie ma ponad rok, no i dalej ta sprawa jest niewyjaśniona. Pani redaktor, wspomniała Pani o Litwie. Ona mocno się w ostatnim czasie postawiła Chinom, współpracuje z Tajwanem. Dzisiaj możemy przeczytać na Onecie, że może spotkać się miła niespodzianka. Otóż Tajwan jest zainteresowany rozpoczęciem produkcji mikroprocesorów. Chcą zainwestować 200 milionów dolarów, żeby właśnie te mikroprocesory na Litwie produkować. Tajwan jest jednym z liderów produkcji tego sprzętu. Europa od dawna starała się gdzieś tam właśnie ściągnąć takie inwestycje do siebie. Nie udawało się, a teraz ma się udać małej Litwie.
To jest coś, co od samego początku Litwini bardzo jasno stawiali. Znaczy oni zabiegali o lepsze relacje z Tajwanem, ale także mając w głowie tą korzyść ekonomiczną, a tutaj taką korzyścią dużą ekonomiczną są właśnie półprzewodniki. No to jest coś, z czym Europa niestety jest na szarym końcu, ale nie jest w czołówce. Tutaj Azja i Tajwan i Korea Południowa przodują. Amerykanie też mają swoje, ale jest tam, gdzie chcą usprawnić, współpracują z Tajwańczykami. Tajwańczycy inwestują teraz wspólnie z Amerykanami w nową fabrykę w Stanach Zjednoczonych półprzewodników. Japonia także buduje wspólnie z Tajwańczykami teraz taką fabrykę. No i potrzeba takiej fabryki w Europie. Niemcy bardzo mocno zabiegają o tajwańską inwestycję, ale taka tajwańska inwestycja, a tak to widzą Tajwańczycy, dobrze by było, gdyby była rozłożona na kilka państw europejskich. I nawet gdyby się zgodzili na niemiecką inwestycję, to poszukują innych i myślę, że Litwa tu może odegrać bardzo ważną rolę. W zeszłym roku była delegacja tajwańskich biznesmenów właśnie na Litwie, w Czechach i na Słowacji. Nie przyjechała do Polski, więc widać z tego, że niespecjalnie tutaj była jakaś wizja, żeby ich zaprosić z nimi na ten temat rozmawiać. A delegacja polityczna z ministrem spraw zagranicznych Tajwanu była, ale nikt o tym nie wie, bo to było takie tajne, żeby broń Boże nie obrazić Pekinu. Więc widać, że tutaj przysypiamy coś, co byłoby dla nas wspaniałym rozwiązaniem. Właściwie polska lokalizacja powoduje, że to, co mogłoby być w Niemczech, pewnie ta większa część tej inwestycji, mogłaby być w Polsce. I nasza lokalizacja jest taka sama niemalże jak Niemców, a na pewno dużo lepsza od Litwy. Ale blisko, w miarę blisko Litwy, więc nawet jak ta Litwa jest w niemieckim w tajwańskim planie, to łatwo by się skomponowało. No tutaj nie widać żadnej polskiej reakcji, jakiejś wizji. Jedyną wizją, jaką mamy, to właśnie sprzedawanie Węgrom powiązanym z Rosją czy Arabii Saudyjskiej. A tutaj bardzo ważne inwestycji, którą ja to bardzo podkreślam, która spowodowałaby, że uzależnieni od nas by byli Niemcy, bo półprzewodniki to jest coś, bez czego nie istnieje w tej chwili niemiecki przemysł samochodowy. Więc gdybyśmy zadbali o tę inwestycję, to byśmy mogli dyktować warunki Niemcom. No ale tego przecież nie zrobimy. No jakże my moglibyśmy warunki pomyśleć o tym, że moglibyśmy jakieś warunki Niemcom dyktować?
Niestety marnujemy szansę, którą można było dość łatwo wykorzystać, bo naprawdę Tajwan w tych stosunkach międzynarodowych ma ciągle dość ciężko, a chociaż już coraz lepiej, ale był czas, kiedy praktycznie był tak mocno odcinany. No i kto pierwszy wyciągnął rękę, to ten właśnie teraz korzysta i Polska spokojnie mogła to robić już dawno temu i odnosić wielkie korzyści z tego powodu i nawet w sferze i pandemii się uczyć od Tajwanu i tam były jakieś ruchy, ale w końcu niewiele z tego wyszło co do produkcji maseczek, maszyn do maseczek i tak dalej. No ale tutaj jeszcze większy i bardziej długotrwała współpraca w kwestii tych półprzewodników, najnowocześniejsze technologie na świecie, co impuls rozwojowy, oczywiście ta technologia, Polacy siłą rzeczy musieliby jakiś dostęp też do tego mieć, więc później moglibyśmy jakoś rozwijać to też u siebie na własną rękę, to Litwa to będzie robić.
To, co powiedziałeś, jakieś ruchy w kierunku...
Polski rząd się nawet boi przyznać, że się spotkał z kimś z Tajwanu.
To jest odważna polityka.
Wtedy, kiedy Litwini zabiegali o te tajwańskie inwestycje, bo to jest fundusz inwestycyjny tych 200 milionów dolarów, ale będzie także pożyczka, to zdaje się 2 miliardy dolarów. To teraz wczoraj czy dziś jeszcze było ogłoszone, więc tam to będą dużo większe kwoty. No a poza tym, jeżeli jest jasny sygnał z rządu tajwańskiego, że będzie wspierał inwestycje na Litwie, no to wiadomo, że wiele prywatnych firm i prywatnych inwestorów, a to jest główny biznes na Tajwanie, jeżeli będzie myślał o inwestycjach w Europie, no to jednym z pierwszych miejsc będzie Litwa. Wtedy, kiedy więc Litwa o to zabiegała, to co Polska robiła? Polska walczyła o TVN.
No tutaj to, co Polska robi, czy to, co mogłaby robić, niestety jest to bardzo przykra taka dywagacja, bo z jednej strony mamy Litwinów, tak, którzy współpracują z Tajwanem, z drugiej strony na południu mamy Czechów, którzy też z Tajwanem mocno współpracują. No gdybyśmy my się zdecydowali, no to naprawdę to tu już by był poważny sojusz taki antychiński, protajwański w środku Europy. Na pewno Tajwańczycy bardzo by miło na to spojrzeli, no bo zarówno Czechy, jak i Litwa, małe państwa w sojuszu z Polską, no to już by była poważna siła. No a my jakoś na tych naszych sąsiadów się za bardzo nie oglądamy, tylko jak to powiedział Jacek Bartosiak, tam jego przedstawiciele rządu PiS czytają jego książki, no i chyba tą politykę wielowektorową wolą niż takie jasne postawienie na wolnościowy
kraj. Ale żeby ona chociaż była wielowektorowa, no to, że ale tego wektoru z Tajwanem nie ma. Z Czechami to jest mamy teraz wektor, żeby się pokłócić jeszcze bardziej.
Bo to jest może wielkowektorowa, jest jeden taki wielki wektor chińsko-rosyjski.
Jeden wielki wektor.
No bo to jest ten bogobojny sos, kolejne słowo, wielowektorowy. Tak.
I to nie,
to nie jest nawet tak, że Tajwańczycy by na to miło spojrzeli. Oni to sugerowali. Oni wysyłają swoje delegacje do Europy Środkowej, tutaj na Litwę, Czechy i Słowację, gospodarczą, a polityczną między innymi także do Polski. To był taki jasny sygnał z ich strony. My jesteśmy na to gotowi. My właśnie chcielibyśmy stworzyć w tym regionie taką współpracę. No i Polska się wystraszyła.
Czego się wystraszyła, jak pani myśli? No bo tu oficjalnie przecież my jesteśmy niepodległym państwem. Czego się mamy?
No Chin się wystraszyła. My się boimy Pekinu. To jest od wielu lat, od rządu SLD tak było. W PO, prezydent ich taką politykę prowadził. No a PiS to już zupełnie, zupełna kapitulacja na polu chińskim. No oni po prostu boją się Chin, część z nich prowadzi taką kampanię, że no jak my się zrobimy coś przeciwko Chinom, no to oni nam zamkną ten nowy jedwabny szlak, nie będzie żadnych inwestycji, no Huawei nie będzie Bank of China, no po prostu coś strasznego. My w ogóle nie przetrwamy tego.
Tutaj też ciekawy jest w tym artykule taka wzmianka o tych inwestycjach Tajwanu wskazująca, no bo ktoś mógł powiedzieć, że to jakaś tam mała inwestycja, mała Litwa, próbują, nic nie mają do stracenia, najwyżej się wycofają. Tu jest taka wzmianka, że w rzeczywistości Tajwan, jeśli chodzi o te półprzewodniki, mikroprocesory, bardzo uważnie dobiera sojuszników, którymi się dzieli tą technologią. Dotychczas dzielił się ze Stanami Zjednoczonymi i Japonią, czyli krajami, które mogą mu pomóc w przypadku wojny właśnie z Chinami. Teraz do tego grona właśnie dołącza mała Litwa, także widać, że tam naprawdę na poważnie traktują Litwinów i ten sojusz, czy odwdzięczenie się Litwinom.
Tak, i trzeba pamiętać, że Tajwan jest bardzo, traktuje Stany Zjednoczone jako swojego największego sojusznika, gwaranta bezpieczeństwa, więc wiele takich strategicznych decyzji jest konsultowanych ze Stanami Zjednoczonymi. Więc to także oznacza, że to i Stany Zjednoczone na tę inwestycję przychylnie patrzą.
Przejdźmy do tematu.
To nie jest jakaś mała rzecz. No Tajwan jest ogromnym producentem tego. No widać teraz wszyscy się ustawiają w kolejce, żeby od Tajwanu te rzeczy brać, bo nie potrafią ich produkować albo nie
też
potrafią
są duże
tak dobrze.
Na rynku to też trzeba
braki
to
są na rynku. Przecież Tajwan to są świetne firmy technologiczne, a też dla innych firm produkują i dla Apple'a, i dla przeróżnych. Także to jest ogromna rzecz. rzecz na skalę światową i duża część tego mogłaby być w Polsce, no ale, ale znowu nie będzie i tak no, przeróżne były już obietnice w ostatnich latach, że tu będziemy rozwijać produkcję w Polsce tego czy tamtego, czy nawet tych leków, których brakowało, bo wszystko Chiny i Indie, ale głównie Chiny robią. No tu premier Morawiecki obiecywał już wielokrotnie i nie widzę spełnienia tych obietnic. Zamarnujemy kolejne szanse. Nie wiem, to no, z czysto jakiegoś ekonomicznego, nawet gospodarczego punktu widzenia, no to jest absurdalne, więc rozumiem, że tu muszą być jakieś inne czynniki. Tak, no, już, no, można się domyślać, jakie.
Czas na wasze głosy. Hubal, jesteśmy kolonią Unii Europejskiej, Chin i Rosji. Dziwi jeszcze, że USA chce współpracować z Polską. Gdzie jeszcze Polska ma mocne strony współpracy z USA? Panie redaktor, co my jeszcze tym Amerykanom możemy, jak my możemy z nimi współpracować, że oni jeszcze chcą z nami współpracować?
No ja myślę, że oni po prostu widzą nasz potencjał. Oni widzą nasz potencjał, nasze położenie. Całkiem nieźle wykształconą populację także. Więc oni właśnie bardziej patrzą na to, co można by było z takim krajem zrobić, który ma takie możliwości. No my tych możliwości nie możemy wykorzystać. Oni bardziej na to patrzą. Myślę, że tak też patrzą na przykład Tajwańczycy. Oni widzą, jakie mamy mocne punkty i oni sami myślą, co my byśmy zrobili, gdybyśmy mieli coś takiego. No i teraz zadaniem Polaków jest wybrać takich polityków, którzy będą nami rządzić. Nie żeby oni pomogli w tym, tylko żeby nie przeszkadzali właśnie w dalszym rozwoju współpracy gospodarczej z krajami, które coś nas rzeczywiście łączy, no bo z Chinami nie łączą nas żadne wartości, wspólna wizja, a tylko to nas może połączyć, no to, że staniemy się ich niewolnikami. Więc ja myślę, że oni, Amerykanie, Tajwańczycy mają jakąś wizję, a my nie mamy polityków, którzy by tę wizję mieli, którzy patrzą na jakieś krótkoterminowe korzyści, zwłaszcza dla nich. No i zadaniem tutaj jest bardziej dla Polaków, zacząć patrzeć tak, aby wybierać polityków, którzy nie będą przeszkadzać temu.
Iranda, bardzo dziwny ten rachunek ekonomiczny. Mieliśmy dwie wielkie firmy naftowe, a po fuzji zostanie nam półtorej. Pewnie chcą z tego sfinansować jakiś kolejny plus. W matematyce minus i minus daje plus, w Polsce plus i plus daje ogromny minus. Mi się kojarzy ta sytuacja z wątkiem krótkim sportowym. Mieliśmy w Polsce kiedyś kilka takich drużyn z Wielkopolski. Tam był Grochlin, Amika, Lech Poznań, on jest dalej. Była jeszcze Polonia, ona jest dalej, ale potem nastała moda na takie fuzje. Tam staje mi się, że na początku chyba Grochlin połączył się z Amiką. To były dobre zespoły, tam bywały mistrzem Polski, grały dobrze w europejskich pucharach, miała być potęga. Potem ta Amika z Lechem Poznań, jeszcze tam z tą Polonią, te fuzje następowały. Został jeden klub, Lech Poznań, z tego wszystkiego. No i on jest mniej więcej, myślę, porównywalny z każdym z nich, także z czterech zrobił się jeden wcale niesilny, nie silniejszy jakoś niż każdy z nich był osobno. Obawiam się, że tak samo może być z tymi tutaj gigantami naftowymi.
Że tu konkurencja jakaś w biznesie jest niezbędna do rozwoju, taki impuls rozwojowy. Też wewnątrz kraju, nie tylko konkurencja międzynarodowa, ale wewnątrz kraju, jakby były dwa podmioty rywalizujące trochę, no to każdy by się tam starał, żeby się przebijać. No teraz będzie jeden z zapewnionym tutaj zarządem, no pewnie teraz dwa razy większym, no bo jak się połączy, to zawsze przybędzie jakichś stanowisk. No ta konkurencja i tak była średnia, bo to było wszystko państwowe, no ale no, mimo wszystko to był jakiś tam impuls. No teraz będzie jeden, będzie sobie zarządzał nim Kaczyński przez Obajtka, no i tyle.
No, w zarządzie będą same tęgie głowy, na pewno te, które stworzyły Polski Ład.
Który już jest do poprawy, już teraz oficjalnie tam przepraszają. Znaczy to jest, wie pani, Polski Ład, on nie ma szczęścia po prostu. To jest tak, że to po prostu nie ma szczęścia.
I Tusk.
Zobaczymy, jak Orlen będzie miał szczęście.
No tu też będzie, może nie będzie miał szczęścia. No i to będzie takie, wiesz. Może za dwa lata dowiem się, że ta fuzja jest jednak do poprawy i trzeba jeszcze raz ją robić. Jeszcze
przez
raz
Tuska.
Może coś sprzedać przez Tuska, tak. No, nic się na to nie poradzi. Panie redaktor, przejdźmy troszeczkę do wątków bardziej chińskich, azjatyckich. Sytuacji w Hongkongu pani pisała na swoim Facebooku, że Chińczycy nominacje w Hongkongu wprowadzają oficerów, na oficerów chińskich związanych bardzo mocno ze złą sławą, tak, prześladujących wcześniej Tybetańczyków. Dowódcą też garnizonu właśnie w Hongkongu został szef paramilitarnej policji z Xinjiangu. Co to oznacza dla Hongkończyków? Jak tam w ogóle ta sytuacja wygląda? Bo to już jest ponad rok od tego, jak Chiny tam na poważnie weszły, stłumiły protesty. Jak z Tajwanu wygląda sytuacja Hongkongu?
Tak, no mamy kolejną nominację osoby, która właśnie działała w tym aparacie represji w Chinach i odnosiła sukcesy z punktu widzenia chińskich komunistów, między innymi w Tybecie czy w Xinjiangu. Tutaj kolejna, bo to generał, który prowadził właśnie walkę z terroryzmem, czyli wsadzał do obozów koncentracyjnych Ujgurów w Xinjiangu. No teraz został szefem garnizonu Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej w Hongkongu. Wcześniej inny oficjel, który walczył z chrześcijanami w jednej z prowincji, z kościołami chrześcijańskimi, też został dyrektorem ważnego biura do spraw Hongkongu. Inny, zwany rzeźnikiem Tybetańczyków, został też jednym z dyrektorów, szefa tak zwanego biura łącznikowego Chin w Hongkongu. A tutaj właśnie wspomniałam o tej ostatniej, na szefa garnizonu chińskiej. To pokazuje, że los Hongkongu ma być taki jak Tybetu i Xinjiangu, bo tam aparatczycy, którzy tam odnieśli sukces, wprowadzając bardzo represyjną politykę, są przesuwani do Hongkongu. To także pokazuje, szczególnie ta ostatnia nominacja tego szefa paramilitarnej policji z Xinjiangu, który miał właśnie zadanie walki z Ujgurami, których określono jako terrorystów, że taki sam będzie stosunek do Hongkongczyków, którzy występują przeciwko partii komunistycznej. Czyli antykomunista, lokalny patriota, od razu terrorysta, i będzie tutaj wchodził do akcji garnizon Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, który do tej pory stał z boku. To znaczy mówiło się, że czasem w tych protestach byli rzeczywiście wysyłani ci żołnierze przebrani, a to za policję hongkongską, albo nawet za takich zwykłych, niby ludzi biorących udział w demonstracji, ale jednak to było w niewielkim stopniu. W tej chwili ta nominacja wskazuje, że to już będzie oficjalnie, jeżeli prawdopodobnie będą protesty, będą wychodzili na ulicę antykomuniści, lokalni patrioci, tutaj będzie wojsko chińskie czuwało, żeby nic nie zaszkodziło interesom partii chińskiej. To już jest ostateczny dowód na to, że z tego jedno państwo, dwa systemy, nie zostało nic. Po prostu Hongkong stał się takim zwykłym miastem w komunistycznych Chinach.
Jak to wpływa na Tajwańczyków? Bo pamiętamy wielkie protesty w Hongkongu, relacjonowaliśmy, mieliśmy gości z Hongkongu, była wtedy jakaś nadzieja, tak, na odzyskanie przez Hongkong niepodległości, czy gdzieś tam jakiejś suwerenności, może bardziej, przynajmniej minimalnej. Widzimy wszystko, jak to się skończyło. Wydaje się, że następnym, co Chiny chciałyby podbić, zagarnąć, to byłby Tajwan. Jak ta perspektywa tego, co się dzieje w Hongkongu, wpływa na takich zwykłych Tajwańczyków?
Tak, to bardzo często tu jest poruszane. Mówi się, że ten przykład Hongkongu to jest przykład, co może się stać z Tajwanem. Dziś Hongkong, jutro Tajwan. Więc to im bardziej w paszczy chińskiej, w współpracy z Chinami Tajwan, tym bliżej ten los Hongkongu. I myślę, że to powoduje, że Tajwańczycy są bardzo czujni. Ostatnio mieliśmy takich parę lokalnych wyborów. Jedno, tam były wybory po odwołaniu polityka związanego z tym obozem patriotycznym, były wybory uzupełniające, było takie niebezpieczeństwo, że przejmie tu, że parlamentarzystą, że mandat zdobędzie polityk związany z Kuomintangiem. On jest akurat bardzo też związany z mafią, ale na szczęście tak się nie stało, więc bardzo czujnie tutaj Tajwańczycy poszli do urn wyborczych i wybrali kandydatkę lekarza, właśnie takiego protajwańskiego, rozumiejącego zagrożenie chińskie. A drugie to była próba odwołania ze stanowiska, impeachmentu jednego z posłów, takiego młodego muzyka, patrioty tajwańskiego, i też to się nie powiodło. To tutaj nie była liczba wymaganych wyborców, nie poszła do głosu, a więc też to było wszystko do tych dwóch głosowań bardzo mocne było wsparcie także propagandy chińskiej, więc Tajwańczycy no właśnie patrząc na to, co się dzieje w Hongkongu, odpowiadają w ten sposób, że wszędzie tam, gdzie jest bezpośrednie zagrożenie, na przykład właśnie takie wybory, no to mobilizują się i wybierają osoby, które z tym zagrożeniem będą mogli walczyć. A na to co dzień właśnie dość dużo w mediach mówi się o tym. Mówi się o tym, co się dzieje w Hongkongu i przedstawia się to właśnie jako możliwy los dla Tajwanu, jeżeli rzeczywiście poszedłby tą drogą, którą chce główna partia opozycyjna, czyli Kuomintang, czyli zbliżenia z Chinami. No to są kolejne, te ostatnie wybory to już są kolejne wybory przegrane przez Kuomintang i wydaje się, że jeżeli jest to partia, która będzie po raz setny powtarzać ideę zjednoczenia, no to może się okazać, że w następnych wyborach, one są pod koniec tego roku, to są wybory samorządowe, no może po tych wyborach, jeżeli odniesie klęskę, to może nawet przestać istnieć.
To jest bardzo pozytywny przekaz. Mamy też kolejną dobrą informację, też o tym się czyta, analizując to, co się dzieje na rynku szczepionkowych, szczepionek. Wszyscy pokazują, że no, Chiny i Rosja odniosły klęskę w produkcji tych szczepionek. Nikt już za bardzo im nie ufa, nawet w tych krajach, jeśli się mówi o dawce przypominającej, no to już się rozważa jakieś inne preparaty, nie te produkowane, nie ten Sputnik 5, jeśli chodzi o Rosję, czy ten chiński Sinovac, Sinopharm. Te kraje, które zainwestowały w szczepionki, na przykład chińskie, tak jak pani mówiła, Węgry, Turcja, Azerbejdżan, Serbia, Brazylia, Egipt, no, czy kraje arabskie też się z tego wycofują. Widać, że tutaj Chiny i Rosja poniosły porażkę.
Tak, rzeczywiście. To także pokazuje, no jednak, że ta myśl technologii medycznej na Zachodzie jest jednak silna, że to jest coś, co rzeczywiście powinniśmy być z tego dumni, bronić tego, współpracować tam, gdzie możemy. Mimo, że Chiny stały się głównym producentem leków czy komponentów do tych leków, no jednak tam, gdzie wymaga to większej technologii, wyższej nauki, no to jednak nie są w stanie nas dogonić. To także jest dobre. Oni chcieli potraktować te szczepionki jako takie narzędzie do zdobyczy dyplomatycznych i gospodarczych, no niespecjalnie się to udało. Przypominam jednak, warto o tym pamiętać, że do Xi Jinpinga dzwonił Andrzej Duda i chciał nam tutaj, zabiegał o chińskie szczepionki, gdybyśmy nie dostali zachodnich szczepionek. Co by dużo mówić, no gdybyśmy nie byli w Unii Europejskiej, to byśmy sobie pewnie z tym nie poradzili i byśmy musieli mieć te chińskie szczepionki. No to był wielki błąd ze strony Andrzeja Dudy, ale na szczęście nic z tego nie wyszło. Bylibyśmy dziś tak jak Węgrzy czy jak Serbia.
Jeśli mowa o Andrzeju Dudzie, możemy przypomnieć teraz Państwu naszą akcję petycji do prezydenta Andrzeja Dudy o bojkot zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Puśćmy Państwu, przypomnijmy teraz nasz krótki klip zachęcający do podpisania tej petycji.
Panie prezydencie, proszę, aby zachował się pan jak mąż stanu i zbojkotował te wydarzenie, które jest wykorzystywane przez włodarzy Chin jako wydarzenie polityczne, nie jako święto sportowe.
Niedługo będziemy mieli olimpiadę. Odbędzie się ona w Chińskiej Republice Ludowej, w państwie, które zamordowało przynajmniej 70 milionów ludzi, a teraz zabija ludzi na całym świecie, zakażając go wirusem COVID. Uważam, że jeżeli nasz prezydent albo nasz premier pojadą na tą olimpiadę, to dadzą sygnał, że takie mordowanie ludzi nie jest czymś strasznym. Uważam, że jeżeli my nie będziemy się domagać przynajmniej dyplomatycznego bojkotu, to damy sygnał, że taka władza nam odpowiada.
Podpisz petycję.
Panie redaktor, jakby pani zachęciła Polaków, pierwszy raz, ale do podpisania tej petycji? Mam informację, że zebraliśmy już ponad 650 podpisów pod tym bojkotem. Na razie ze strony otoczenia prezydenta cisza. Wydaje się, że nie będzie bojkotu przez Polskę zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie organizowanych przez chińskich komunistów, chociaż wiele krajów na świecie taki bojkot zaplanowało.
No tak, rzeczywiście to jest takie narzędzie, które my mamy, taka próba wpłynięcia na polskich polityków, więc jeżeli państwo, uważam, że powinniśmy z niego skorzystać i podpisać petycję. Ja, według mnie te igrzyska w Pekinie są igrzyskami wstydu. Odbywają się w kraju, w którym są obozy koncentracyjne, w którym dokonywane jest ludobójstwo i wstydem byłoby, zachowaniem zupełnie pozbawionym honoru, byłoby, gdyby przedstawić, tu już nawet nie chodzi o Andrzeja Dudę i Morawieckiego, przedstawi jakikolwiek przedstawiciel naszej władzy obecnej, był to ogromny dyshonor, ogromny wstyd. Chiny są dodatkowo państwem pod rządami komunistów, które walczy z naszą cywilizacją, z naszymi wartościami. Jednym z takich, to nie jest walka, która odbywa się przy pomocy czołgów, jednym z takich narzędzi tej walki jest dezinformacja i propaganda. I takie wydarzenia sportowe, jak właśnie olimpiada, ta olimpiada w Pekinie, mają posłużyć Pekinowi do swojej komunistycznej propagandy. Jeżeli to jest walka, no to obecność naszych przedstawicieli naszej władzy na takiej imprezie byłaby po prostu zwykłym oddaniem pola przeciwnikowi, byłaby dezercją. I wreszcie dwoje najniebezpieczniejszych polityków w tej chwili na świecie to Xi Jinping i Putin. Obaj będą na tej sportowej imprezie. Nie wyobrażam sobie, żeby polski przedstawiciel mógł stanąć obok nich, być na tej samej imprezie. To byłaby zdrada. Pytanie jest więc, czy zachowamy się, czy nasze władze zachowają się tak jak trzeba, czy będzie wstyd, dezercja i zdrada. A my możemy na to wpłynąć, podpisując tę petycję. Także proszę, podpiszcie ją państwo i zachęcajcie innych do jej podpisania.
Niedługo świat będzie patrzył na tę olimpiadę dokładnie tak samo jak na olimpiadę w Niemczech nazistowskich przed wojną czy w komunistycznej Rosji. Także możemy uniknąć tego wstydu, możemy, a może być tak, że prezydent Polski będzie stał obok tych dwóch zbrodniarzy i już na zawsze w historii się to zapisze, to chociaż tego wstydu spróbujmy uniknąć.
Zachęcamy was do podpisania tej petycji. Link znajdziecie na czacie, w opisie filmu. Można to zrobić, to nic nie kosztuje. Przypominam, że trzeba kliknąć także potem w mailu potwierdzającym, żeby wasz głos został zaliczony. Pani redaktor, dziękuję pani bardzo serdecznie za dzisiejszy komentarz. Była z nami redaktor Hanna Szen. Do zobaczenia.
Także dziękuję i do zobaczenia.
My przechodzimy do ogłoszeń. Polecamy wam nowości na portalu idźpodprąd.pl. Polski Kościół jako ostoja moralności to bzdura. Nie wierzył w nawrócenie biskupów. Trzeba działać oddolnie. Szymon Piegza z Onetu w telewizji Idź Pod Prąd. Co dzisiaj jeszcze w naszej telewizji o 18:00 pogotowie rodzinne. Sprawdź, czy jesteś gotowy na dziecko, a o 20:30 studium Ewangelii Jana. Przypominamy o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. Mam informację, że na dzisiaj mamy 350 gitar, czyli 350 osób wsparło telewizję Idź Pod Prąd. Przypominamy wam, że nasza telewizja utrzymuje się dzięki waszemu wsparciu. Jeżeli cenicie nasz projekt, prosimy was o wsparcie. idźpodprąd.pl/wsparcie. Od niedawna jesteśmy też na Patronite, także ci, którzy jeszcze nas nie wsparli, a chcieliby to zrobić, mogą to robić także przez Patronite'a. Po programie pomyśl dziś pastora Chojeckiego seks, ale jaki, a także kartka z kalendarza Piotra Stkowicza, atak na wieżę telewizyjną w Wilnie. Pokażemy państwu także klip rapera, miksera o bojkocie Igrzysk Olimpijskich. To już za chwilę. Zapraszamy na godzinę 18:00. My się z państwem będziemy już żegnać. Ze mną był redaktor Cezary Kłosowicz. Dziękuję.
Dziękuję. Do zobaczenia.
Dziękujemy państwu za uwagę i do zobaczenia.
Raz, dwa. Dobra. Siema, witam w bitach i tak. Poruszam. Dobra, poruszam dość niepopularny temat. Wiele informacji na ten temat to w sieci nie ma. Czekaj, gdyby nie ja, to byś o tym nie wiedział. Żartowałem, ziom, wystarczy kliknąć, idź pod prąd. Dobra, nie ma co narzekać, ja wiem. Nawijam człowieku jak potrafię, łapię. Dobra, czekaj, nie chodzi na bank o papier, chodzi tu o prawdę. Dobra, sprawdź mnie, właśnie. Chodzi o prawdę, nie ma co rozkminiać w rapie. Chodzi o prawdę, bo prawda zawsze, brat, wypływa na wierzch. sunie teraz na szybko taka rozkmina. Chodzi o bojkot olimpiady w Chinach. Ja do nich gadam, wiem, że to tu boli nadal. W Chinach będzie olimpiada, dobra ziomek, ja odpadam. Na tym to polega, nie rozumieją tego człowieku u nas, że w Chinach to dalej rządzi brat komuna. Gram na wolno, mówią, robisz coś tu wedle potrzeb. To nieprawda, w Chinach dalej trzymają za mordę. Wiesz co jest grane, dobra, czekaj, on się luzem chwali. Tą komuną pochwaliłby się ziom Józef Stalin. Przerąbane, co nie? Ciągle ci mało, mało. Wiesz co jest grane, gram na wolno, czekaj, oni znają. Czym jest stanie wola, weź to kojarz, dobra. Ale krótką pamięć ma Polak, więc mówię hola. Dobra, zobacz, myślę o tym, dziwne to jest. W sumie brzmi to słodko, marzy mi się bojkot. Żeby mówić do nich nadal, pieprzona olimpiada. Olimpiada jest spoko, ale z Chin to ziom ja spadam. Dobra, czekaj, nie ma co narzekać, rap wagoni. Uwierz, że ten system niedługo to nas dogoni. To jest przerąbane, na olimpiadzie ktoś hula. I nie rozumie, że właśnie powstaje teraz cenzura. Mówię o tym dłużej, popierasz cenzurę. Ja jej nie popieram wcale, tu te myśli chórem suną. Dobra, ziomek, proste, ja bym nie jechał na tą olimpiadę, gdybym był sportowcem. Dobra, tu dziś handel ludźmi proste. W Chinach tak naprawdę ziom to nie jest obce. Wiesz, szczerze, każdy może być tu zawodowcem. Na posyłki dla diabła chłopce. Dobra, czekaj, nie ma co narzekać. Dziwne, jadą tu na olimpiadę. Czy to ma sens? Dobra, jadą po kasę. To się okaże, co ci powiem teraz. I w ten sposób do Chin na pewno nie będę się wybierał. Daj mi pożyć. W Chinach dalej są obozy, człowiek. Takie jak za II wojny światowej. Wiesz co jest grane? To jest porąbane. U nich wszystko zgodnie z planem. Spokój daj nam. Co z tego, że wszystko jest made in China? Dobra, sprawdzaj, gram tak. Daj nam spokój, chłopaku. Ty jesteś dziwny, jak mówisz takie rzeczy na traku. Dobra, witam, witak. Jak mi nie wierzysz, to o Chinach sobie, mordo, poczytaj. Przerąbane, ogarnąć tego nie zdołasz. Olimpiada, mordo, to nie tylko te koła. Dobra, zobacz, wiem, że to tu boli i tak. Ale olimpiada, niestety, to polityka. Dobra, zobacz, możesz to tu zbojkotować przekaz. Dlatego nie polecam ci na olimpiadę jechać. Różnie bywa, moja prośba, jak jesteś sportowcem, to zrób na szybko, człowieku, z Chin wypad. Dobra, z Chin wypad, co za przypał. Wiesz, co jest grane, łączę to tu z rapem. Dobra, czekaj, wciąż od nowa. Mówią, że na tym problemie na pewno nie można się, ziomek, koncentrować. To jest porąbane, dobra, łączę to z bitem. Ale w Chinach dawno zapomnieli, co znaczy życie. Na pewno życie godne. Logos, reprezentuj świadomie.
Biblia mówi o wszystkich dziedzinach życia człowieka, to też mówi o sprawach pożycia seksualnego. No to stąd i zgodnie z nakazem Jezusa każdy pastor chrześcijański powinien nauczać wszystkiego, co mamy w Biblii, czyli także nauczać o seksie. Wczoraj mówiłem o tym, takiej praktyce manipulacji seksem, odmawiania seksu małżonkowi, że to jest coś bardzo złego, potępionego w Biblii i może prowadzić do różnych złych skutków. Współżycie seksualne z kolei pokazane też tam jest jako pewne antidotum do pokus diabelskich, pokus ze świata i tak dalej, od innych kobiet czy mężczyzn. Stąd pytanie. Tak, ma być to współżycie, ale jakie? Ano właśnie tak satysfakcjonujące, żeby w ogóle do głowy nie przyszło, czy tam gdzieś tylko nam daleko, jakieś myśli o szukaniu satysfakcji gdzie indziej. I o tym rzeczywiście szczegółowo mówi Pismo Święte. Jest jedna księga poświęcona cała pożyciu seksualnemu. To jest Pieśń nad Pieśniami. Tam i kobieta zachwyca się mężczyzną, i mężczyzna zachwyca się kobietą. Zalecam przeczytanie parom małżeńskim. 7 rozdział, na przykład, to mężczyzna. Twoja postać podobna jest do palmy, a twoje piersi do winogron. Pomyślałem, wespnę się na palmę, zerwę wiązkę jej daktyli. Niech mi będą twoje piersi jak winogrona i tak dalej. Już nie będę tego, a kobieta się odwzajemnia. Ja należę do mojego miłego i ku mnie zwraca się jego pożądanie. I tak sobie nawzajem tam kadzą, no ale ktoś powie, no to młodzi, zachwyceni, zakochani, a później stare małżeństwo. Otwórzcie sobie Księgę Przypowieści Salomona, dość doświadczony w tym obszarze, 5 rozdział, i on tam swojemu synowi mądrości na temat życia małżeńskiego mówi tak. Niech będzie błogosławiony twój zdrój, a raduj się z żony twojej młodości, miłej jak łania, powabnej jak gazela, niech jej piersi zawsze sprawiają ci rozkosz. Upajaj się ustawicznie jej miłością. Dlaczego, synu, masz się rozkoszować obcą i ściskać pierś cudzej? Także seks, niezależnie od tego, ile lat ma stażu małżeństwo, ma prowadzić tych dwoje ludzi do takiego spełnienia, żeby nie przychodziło im do głowy szukać czego lepszego, bo nie ma.
Trzynastego stycznia 1991 roku około godziny 1:30 w nocy oddziały armii sowieckiej rozpoczęły atak na wieżę telewizyjną w Wilnie. Był to najbardziej spektakularny element operacji, która miała na celu przywrócenie na Litwie władzy sowieckiej, która załamała się w wyniku ogłoszonej przez Michaiła Gorbaczowa tak zwanej pierestrojki. W roku 1988 powstał na Litwie ruch na rzecz przebudowy, tak zwany Sajudis. Jego członkowie dostali się do Sowieckiej Rady Najwyższej i zaczęli tam wskazywać, że aneksja Litwy została dokonana w wyniku nielegalnego paktu Ribbentrop-Mołotow i domagać się niepodległości. W roku 1990 Sajudis rozpoczął odbudowę niepodległego państwa litewskiego. Jego szef, profesor Vytautas Landsbergis, pełnił rolę głowy państwa. Nawet znaczna część członków partii komunistycznej na Litwie poparła te działania. Moskwa najpierw wprowadziła blokadę gospodarczą. Potem na Litwę wkroczyła dywizja powietrzno-desantowa z Pskowa. 10 stycznia 1991 roku Gorbaczow wystosował ultimatum, w którym domagał się przywrócenia sowieckiego porządku konstytucyjnego. Od 11 stycznia wojska sowieckie zaczęły zajmować w Wilnie kolejne ważne obiekty, a lojalni wobec Moskwy komuniści utworzyli tak zwany Komitet Ocalenia Narodowego. Na wezwanie Landsbergisa Litwini zgromadzili się pod wieżą telewizyjną, budynkiem parlamentu i w kilku innych ważnych miejscach. Budowali barykady, śpiewali pieśni patriotyczne, palili ogniska. Wojsko szturmowało wieżę wsparte czołgami. Do cywilów strzelano i bito ich. 14 Litwinów zginęło zastrzelonych lub rozjechanych przez czołgi. Setki było rannych. Zginął też jeden sowiecki żołnierz zastrzelony przez swoich. Atak na wieżę telewizyjną wywołał oburzenie na całym świecie, także w Rosji, i Sowieci musieli się wycofać.